witamy Państwa bardzo serdecznie i jak co tydzień o tej porze zapraszamy na audycję Studio Sport. Przed mikrofonem
Mateusz
oraz Łukasz. W dzisiejszej audycji sporo tematów nie tylko piłkarskich, ale również z innych dyscyplin sportowych. Lekka atletyka, siatkówka, Mistrzostwa Świata w Szermierce, Ekstraliga Żużlowa, Formuła 1 i piłka nożna, przede wszystkim rywalizacja polskich klubów w europejskich pucharach i oczywiście Ekstraklasa. Rozpoczynamy od lekkiej atletyki i odbywających się, właściwie już zakończonych, Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych. Polacy ostatecznie zakończyli te zmagania z dorobkiem 4 medali, 1 złotego i 3 srebrnych.
W ostatnim czasie należy wyróżnić Katarzynę Zdziebło, która zdobyła aż 2 medale. Jest to srebrny medal w chodzie na 35 km i drugie srebro podczas Mistrzostw Świata także zdobyła w chodzie, tym razem na 20 km. Blisko, chciałoby się rzec, że blisko walki o medale była sztafeta 4x400 metrów. Niestety tutaj zajęły panie 5. miejsce w drugim biegu eliminacyjnym, no przez to odpadły właśnie z eliminacji. Po tym wyścigu, po tych biegach, nasza reprezentacja złożyła protest w związku z pewnym incydentem, jaki miał miejsce na bieżni. Otóż jedna z Kanadyjek nadepnęła na stopę Małgorzaty Hołub-Kowalik, no i to... Później ten protest został odrzucony przez organizatorów. Rzekomo ten czyn był nikły jakby skutek miał, jeśli chodzi o naszą sztafetę. Później widniały zdjęcia w internecie, na którym but właśnie Małgorzaty był zakrwawiony, miał 2 potężne dziury. No i sama zawodniczka mówiła, że biegnąc do mety czuła ogromny ból. Na początku nie był on aż taki silny, ale z każdym kolejnym krokiem ta noga zawodziła, już nie mogła się z niej za bardzo odpychać. No i właśnie przez to Polki, głównie przez to, odpadły z eliminacji. No i ostatecznie właśnie reprezentacja Polski zajmuje 8 miejsce w tabeli medalowej Mistrzostw Świata. 1 złoty medal, 3 srebrne. Tutaj klasyfikację wygrała reprezentacja Stanów Zjednoczonych, która ma 33 medale. Druga jest Etiopia, 10 krążków. No i na 3. miejscu Jamajka, także z 10 medalami.
Jeszcze krótko dodam, że kolejny rekord świata pobił ten niesamowity szwedzki tyczkarz, czyli Armand Duplantis. Patrząc na to, w jakim stylu tego dokonał, jesteśmy niemalże pewni, że to nie jest rekord ostatni. Mistrzostwa Świata w Szermierce również za nami i tutaj mamy powody do zadowolenia, ponieważ polskie szpadzistki zdobyły brązowy medal. To pierwszy taki sukces, jeżeli chodzi o szpadzistki w historii Mistrzostw Świata. Polki po dogrywce pokonały w starciu o brązowy medal Francję 34-33. Przechodzimy do siatkówki i Ligi Narodów, ponieważ w Bolonii niedawno zakończył się turniej finałowy tych rozgrywek. Polacy najpierw w meczu ćwierćfinałowym pokonali po zaciętym spotkaniu Iran 3-2. Niestety później przegrali dość wyraźnie ze Stanami Zjednoczonymi 0-3, ale już w meczu o 3. miejsce zwyciężyli Włochów 3-0.
Tutaj Polska w meczu ze Stanami Zjednoczonymi na początku prowadziła dość zacięty bój. Pierwszy set został przegrany 22-25, drugi 23-25 i dopiero na dobrą sprawę w 3. secie reprezentacja Stanów Zjednoczonych dość mocno postawiła na swoim, 25-13 wygrali. No i widać było, że w tym meczu o 3. miejsce, o ostatni powiedzmy krążek na tej imprezie, Polska z Włochami zaprezentowała się zdecydowanie lepiej. Pierwszy set został wygrany 25-16, drugi 25-23, no i ostatni 25-20. Tutaj Włosi, można powiedzieć, że nie mieli aż tyle do powiedzenia. Polacy bardzo dobrze grali na zagrywce i byli znacznie skuteczniejsi w takim odpychaniu rywali od siatki, co właśnie przyniosło efekt w postaci zwycięstwa 3-0.
A zwyciężyła w całej Lidze Narodów reprezentacja Francji. Po bardzo ciekawym meczu w finale pokonała Stany Zjednoczone 3-2, chociaż prowadzili już 2-0. Amerykanie zdołali doprowadzić do tiebreaka, ale w decydującej partii trójkolorowi pokazali swoją wyższość. Przechodzimy teraz do żużla i do 13. kolejki Ekstraligi, a więc przedostatnia kolejka sezonu zasadniczego. Zaczynamy od meczu w Ostrowie. Tam bardzo niewiele zabrakło do tego, aby Agret Malesa zdobyła swoje pierwsze punkty. punkty w tym sezonie, a mierzyła się z Apatorem Toruń. No i torunianie naprawdę mogli się niepokoić, jeżeli chodzi o swoją dyspozycję tego dnia. Ostatecznie jednak zwyciężyli 47-43. W drużynie z Ostrowa najlepszy ex-zawodnik Apatora, czyli Chris Holder, 14 punktów, zaś w drużynie z Torunia 14+2. To wynik Patryka Dudka. Kolejne spotkanie to starcie Sparty Wrocław z GKM-em Grudziądz i bardzo pewne, wysokie, przekonujące zwycięstwo gospodarzy 66-24. Klasą dla siebie w tym spotkaniu Tai Wofinden, który zanotował komplet 18 punktów w 6 startach. Zaś w zespole gości tak naprawdę jedynym zawodnikiem, który trzymał jako taki poziom, był Norbert Krakowiak, zdobywca 9 punktów. Kolejne spotkanie to starcie moich Bermudów Stal Gorzów z Fogo Unią Leszno. Gorzowianie na własnym torze nie bez problemu zwyciężyli w tym spotkaniu 47-43. Najlepszy tradycyjnie Bartosz z Marslik w zespole Stali, 14 punktów. No i co warto podkreślić, to ostatni sezon z Marslika w zespole z Gorzowa. Już wiemy, że dwukrotny indywidualny mistrz świata opuści Gorzów po zakończeniu tego sezonu. Najprawdopodobniej wyląduje w Motorze Lublin, ale oczywiście to jeszcze będziemy śledzić. Co do zespołu Unii Leszno, najlepszy dorobek punktowy Jason Doyle, 10 punktów, i Janusz Kołodziej, 10+1. I ostatni mecz tej kolejki, Włókniarz Częstochowa, Motor Lublin, i można powiedzieć mała niespodzianka, ponieważ Motor po raz pierwszy w tym sezonie przegrywa. Zespół Włókniarza wyciężył 49-41. Wśród gospodarzy najlepszy dorobek punktowy Kacper Woryna i Fredrik Lindgren, 11+2. Zaś w ekipie z Lublina Mikkel Michelsen, 12 punktów. W tabeli na prowadzeniu Motor Lublin przed Włókniarzem Częstochowa i Stalą Gorzów. Na dwóch ostatnich pozycjach zespoły z Grudziądza i z Ostrowa Wielkopolskiego. I jeszcze Formuła 1, kolejny wyścig tego sezonu, czyli Grand Prix Francji.
Wyścig zaczął na pierwszym miejscu Charles Leclerc z pole position. Monakijczyk prowadził przez 18 okrążeń i wydawało się, że będzie razem z Maxem Verstappenem walczył o zwycięstwo właśnie we Francji. Tak się jednak nie stało, ponieważ na 18 okrążeniu Leclerc popełnił błąd, wyleciał z toru, uderzył w bandy, no i nie mógł kontynuować wyścigu. Początkowo wydawało się, że problem jest z samochodem i to przez samochód właśnie Leclerc został wyrzucony z toru. Tak ostatecznie się nie stało, ponieważ po wyścigu i Mattia Binotto, czyli szef Ferrari, i sam kierowca przyznawali, że wina właśnie jest po stronie Monakijczyka. Tym samym Leclerc bardzo mocno oddalił się od Maxa Verstappena, który wygrał we Francji dość pewnie. Ponad 10 sekund przewagi miał nad drugim Lewisem Hamiltonem, trzeci był George Russell, a więc mamy tutaj taki mały dublet Mercedesa, czyli zespołu, który jest dość mocno niedoceniany w tym sezonie, który jest solidny i właśnie wykorzystuje przede wszystkim błędy rywali, a we Francji takie pojawiały się przede wszystkim ze strony Ferrari. Wspomniany Leclerc wyleciał z toru. No nie jest pocieszony także Carlos Sainz, który startował z końca stawki. Ostatecznie zakończył wyścig na 5. miejscu, jednak przez grande strategie Ferrari, jak to zwykło się umawiać już w tym sezonie, no i w latach poprzednich, ostatecznie był 5., mimo że w pewnym momencie wyścigu był nawet 2., wyprzedzając chociażby Pereza, Russella czy wspomnianego Hamiltona. Także sporą stratę, można powiedzieć, zanotował Sergio Perez, który został wyprzedzony na ostatnich okrążeniach przez George'a Russella, no i właśnie stracił to miejsce na podium. 6. Fernando Alonso, który zasługuje na wyróżnienie, bardzo dobry start w tego wyścigu i bardzo dobrze trzymał się w stawce. No i w punktach znalazł się także Lance Stroll, który zakończył wyścig na 10. miejscu, no i teraz w klasyfikacji generalnej ma całe 4 punkty, wyprzedził Alexa Albona. Wyścigu nie ukończyli Guan Yu Zhou, Nicolas Latifi, Kevin Magnussen, Yuki Tsunoda i wspomniany Leclerc. W klasyfikacji generalnej Max Verstappen ma już 233 punkty, drugi jest Leclerc 170 punktów, czyli różnicę mamy 63 punktów. Odkąd weszła nowa zmiana w Formule 1 w 2010 roku, która dotyczyła zmiany punktacji, to tylko jednemu kierowcy dało się odrobić taką solidną różnicę punktową. Chodzi o Sebastiana Vettela, który w 2012 roku odrobił 44 punkty. Tutaj mamy 63 punkty, no i do tej pory w historii żadnemu kierowcy nie udało się chyba odrobić aż tak wysokiej straty, jaką tutaj mamy przy tym systemie punktowym. Trzeci w generalce jest Sergio Perez, a tuż za podium Carlos Sainz. Jeśli chodzi o zespoły, Red Bull jest pierwszy 396 punktów, drugie w Ferrari 314, no i trzeci Mercedes, który zbliża się właśnie do Scuderii, 270 punktów.
No i tym podsumowaniem ostatniego weekendu w Formule 1 kończymy pierwszą część naszej audycji, a za kilka minut powiemy o występach polskich drużyn w europejskich pucharach. Za nami pierwsze spotkania drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. Oczywiście z udziałem polskich drużyn mieliśmy aż czterech przedstawicieli, a więc Lecha Poznań, Pogoń Szczecin, Lechię Gdańsk oraz Raków Częstochowa. No i zaczynamy od tego meczu, który został rozegrany najwcześniej, czyli starcia Lecha z Dynamem Batumi. Dużo obaw przed tym spotkaniem, biorąc pod uwagę, że kolejarz jakiś czas temu przegrał sparingowe spotkanie właśnie z Gruzinami. Jednak jak przyszło co do czego, okazało się, że rywal wcale nie jest taki straszny. Lech bardzo pewnie zwyciężył w tym meczu 5-0.
Wcześniej mam na myśli pierwszą rundę eliminacji do Ligi Mistrzów, z której Dynamo Batumi odpadło. Dynamo prezentował się całkiem nieźle, tam dopiero przegrali po dogrywce. Tutaj Lech Poznań przed meczem był dość osłabiony kadrowo, co jeszcze bardziej potęgowało taką trochę ponurą atmosferę. Wspomniałeś oczywiście o tych poprzednich wynikach Lecha, one również nie napawały optymizmem. Przed samym spotkaniem Lech do dyspozycji miał tylko jednego stopera, był to Lubomir Szatka, który Teoretycznie mógł zagrać jedynie 30 minut, miał problemy zdrowotne. Ostatecznie wytrzymał on godzinę gry, w jego miejsce wszedł Alan Czerwiński. Doszło do takiego ciekawego obrazu na boisku, ponieważ mieliśmy zamiast dwóch środkowych obrońców, to mieliśmy dwóch bocznych obrońców grających właśnie w środku pola, czyli Barego Douglasa, który grał od pierwszej minuty jako środkowy obrońca, a później Alan Czerwiński. Żaden ze środkowych defensorów Lecha nie był dysponowany już na to spotkanie, mimo to Lech Poznań wygrał 5-0. No i w defensywie nie miał zbyt wiele pracy. Oczywiście tam można sobie przypomnieć dwie takie sytuacje, w których Artur Rutko mógł napsuć trochę krwi kolejorzowi. W jednej sytuacji, gdy faulował napastnika w polu karnym, miał to szczęście, że napastnik ten był na pozycji spalonej, później podał piłkę do rywala, ale ten rywal nie wiedział za bardzo, co z tą piłką zrobić i ostatecznie bramkarz zdołał dość groźną sytuację powstrzymać, którą sam stworzył. No a co do aspektów ofensywnych, to Lech był bardzo skuteczny. Na wyróżnienie myślę, że zasługuje Michał Skóraś, który pokazał, że potrafi dobrze uderzyć z dystansu. Bramki w 10 i 33 minucie, jeszcze przy okazji był strzał w słupek, właśnie także z dość sporej odległości. João Amaral także dwa gole w 24 i 66 minucie. Także można powiedzieć, że może Van der Brom odebrał kluczyki do odblokowania João Amarala od Macieja Skorży. No i dzieła zniszczenia, że tak to ujmę, dopełnił Mikael Iszak, który w doliczonym czasie gry zdobył bramkę na 5-0. No i teraz poznaniacy mają solidną zaliczkę przed rewanżem.
Myślę, że można powiedzieć, że są niemalże pewni awansu do kolejnej rundy. Kolejne spotkanie, które się odbyło, to starcie Pogoni Szczecin z Brøndby Kopenhaga. Zakończone remisem 1-1, można by rzec, pierwsza połowa dla gości, druga zaś dla gospodarzy.
Przede wszystkim bardzo dobrze spisywał się tutaj Kamil Grosicki. Widać to europejskie ogranie na wielu boiskach, w wielu klubach doświadczonego skrzydłowego Pogoni. No i on był taką postacią wiodącą w tym spotkaniu. To on kreował grę, to on nie bał się wchodzić w pojedynki z wieloma przeciwnikami, które bardzo często wygrywał. No i to dzięki niemu tak naprawdę Pogoń potrafiła istnieć właśnie na boisku, jeśli chodzi o ofensywę. Brøndby było zdecydowanie zespołem takim dużo bardziej poukładalnym, pewniejszym i widać było, że mającym większe umiejętności piłkarskie. Blaser Riveiros w 28 minucie zdobył bramkę na 1-0. Wyrównał Luka Zachowicz w 85 minucie i można powiedzieć, że przed rewanżem Pogoń jest w najcięższej sytuacji, ale myślę, że taki remis w Szczecinie kibice braliby w ciemno.
Kolejne spotkanie to starcie wyjazdowe Lechii Gdańsk, która we Wiedniu mierzyła się z Rapidem i padł w nim remis 0-0, choć trzeba przyznać, że zarówno jedna, jak i druga drużyna miały swoje okazje ku temu, żeby bramkę zdobyć.
Gdański zespół zrobił wszystko, żeby przygotować się jak najlepiej do tego spotkania i żeby się w nim bardzo dobrze zaprezentować, przede wszystkim wydaje mi się w defensywie. Chodziło o to, żeby nie stracić gola w Wiedniu i mieć u siebie na własnym stadionie taką, no właśnie taki plus w postaci grania u siebie. To na pewno zostało wypełnione. Zespół Lechii jest gotowy do rewanżu. No i chociażby też sam fakt tego, że w najbliższej kolejce Ekstraklasy nie rozegrał tego spotkania, to można powiedzieć, że jest w pewnym stopniu właśnie plusem dla tej drużyny pod takim kątem, że jak to się mówi, będzie w pełni sił i no, miejmy nadzieję, że to drużyna polska wykorzysta.
No i ostatnie spotkanie, czyli starcie Rakowa Częstochowa z kazachską Astaną. Już przed meczem, w tych ostatnich godzinach, przed rozpoczęciem spotkania, duże kłopoty z logistyką, trzeba powiedzieć, zawodników Astany, ponieważ część zawodników dotarła do Polski późno w nocy, druga część tuż dosłownie kilka godzin przed meczem. No i ostatecznie Raków poniekąd też wykorzystał troszkę sprzyjające okoliczności. Wygrał bardzo wysoko, aż 5-0, chociaż należy podkreślić, że przez 40 minut zawodnicy Marka Papszuna musieli grać w osłabieniu.
Astana była dość pewna siebie przed tym spotkaniem. Już po losowaniu w mediach klubowych pojawił się taki komunikat wyzywający nieco Raków Częstochowa, pokazujący właściwie, że Astana stosunkowo niedawno grała w Lidze Mistrzów, grała na porządnym poziomie w europejskich pucharach. No ale na boisku było widać, że to Raków jest zdecydowanie lepiej przygotowany. Tutaj na pewno miał wpływ kwestie, o których wspomniał Łukasz, kwestie logistyczne. No i to, że zawodnicy Astany mogli być zmęczeni takim obrotem spraw. Natomiast Raków od początku przeważył na tym boisku. Od początku prowadził grę, no mimo tego, że w 21 minucie Dejan Sorescu wyleciał z drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartką z boiska. To i tak Raków po tej kartce zdołał podwyższyć na 2-0 ze sprawą Mateusza Wdowiaka. No i pierwszą połowę przetrwać właśnie w takim stanie, prowadząc 2-0. Po zmianie stron zrobiło się bardziej wyrównanie, ponieważ z drugiej strony Astana w 62 minucie też grała już w osłabieniu. Wykorzystali to częstochowianie. Gutkowski zdobył bramkę w 66 minucie, Koczergin w 77. No i Fran Tudor w doliczonym czasie gry ustalił wynik na 5-0.
No i jeżeli chodzi o Raków Częstochowa, sytuacja bardzo podobna do Lecha Poznań. No jeżeli nie zdarzy się jakiś kataklizm, to raczej też będziemy cieszyli się z awansu. No i pozostaje życzyć włodarzom klubu z Częstochowy, że nie będzie żadnych problemów z przelotem do Kazachstanu na mecz rewanżowy. Została nam jeszcze do omówienia druga kolejka polskiej ekstraklasy, o której powiemy za kilka minut. And dust yourself off and back in the saddle. You're on the front fire, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's off, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh. Time for Africa. Listen to your guide, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line, vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment. Hesitation. Today's your day. I feel it. You pave the way. Believe it. If you get down, get up. Oh, oh. When you get down, get up. Hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Za nami druga kolejka Ekstraklasy, chociaż warto podkreślić, że nie była to pełna kolejka. Odwołane zostały trzy spotkania, może nie odwołane, przełożone zostały trzy spotkania, ale o tym może dwa słowa na końcu. Zacznijmy może od tych meczów, które się odbyły. Najpierw w Grodzisku Wielkopolskim, gdzie swoje mecze w roli gospodarza gra Warta Poznań. Tam przyjechali zawodnicy Wisły Płockiej i nawciarze u progu sezonu pokazują bardzo dobrą dyspozycję. Tym razem wygrali aż 4-0.
Niespodziewanie Wisła Płock jest obecnie najlepszą drużyną w Ekstraklasie. Po zwycięstwie teraz z Wartą Poznań 4-0 jest liderem Ekstraklasy z 6 punktami i co ciekawe 7 golami zdobytymi, ani jednym straconym. W spotkaniu z Wartą Poznań przede wszystkim bardzo dobrze spisywał się Rafał Wolski, tutaj dwie bramki w 14 i 21 minucie, ale także dość ciekawie pokazuje się w Ekstraklasie Dawo, również 2 gole w 45 i 47 minucie.
Łącznie Dawo ma po 2 kolejkach rozegranych 3 gole i na razie jest Hiszpan najlepszym strzelcem naszej ligi. Kolejne spotkanie to starcie w Białymstoku, gdzie Jagiellonia podejmowała Beniaminka, czyli Widzew Łódź. No i Łodzianie mogą cieszyć się z pierwszego zwycięstwa w tym sezonie. No i po 8 latach znowu wygrywają w Ekstraklasie w ogóle.
Widzew po powrocie do Ekstraklasy prezentuje się naprawdę dobrze. Zarówno w pierwszym spotkaniu, jak i w drugim było widać taką chęć gry, operowania piłką, no i tego przedzierania się w takie ostateczne jakby tercje boiska. Ostatecznie Widzew wykorzystał błędy Jagiellonii i taką, wydaje mi się, że gorszą dyspozycję, bo Jagiellonia zaprezentowała się gorzej niż w pierwszym spotkaniu. No i wygrał 2-0 po bramkach Bartłomieja Pawłowskiego i Jordiego Sancheza Ribasa.
Kolejne spotkanie to było starcie Krakowi z Koroną Kielca, więc z kolejnym zespołem Beniaminków. No i Pasy obok Wisły Płock na chwilę obecną są jedynymi drużynami, które po dwóch kolejkach mają 6 punktów na koncie.
Można powiedzieć, że Krakowia punktuje równo, bo i w pierwszym spotkaniu, i w drugim wygrała 2-0. Tutaj pierwszy gol, co prawda po takim błędzie zawodnika Korony Kielce, ponieważ samobójczym golem popisał się w cudzysłowie oczywiście Grzegorz Szymusik, natomiast w doliczonym czasie gry w 94 minucie na 2-0 podwyższył Matias Rasmussen.
Kolejny mecz to było starcie Legii Warszawa z Zagłębiem Lubin. To starcie zakończyło się zwycięstwem stołecznej drużyny 2-0, a 2 gole w tym meczu zdobył człowiek, który mówi o sobie, że jest najlepszym skrzydłowym Unionu Berlin. W sumie to był.
Był, tak jest. Union, nie wiadomo czemu Union z niego zrezygnował. Ostatecznie Wszołek zakotwiczył w Legii Warszawa. No i tutaj prezentuje się, to trzeba przyznać, że bardzo dobrze. Tak samo prezentował się w poprzedniej rundzie poprzedniego sezonu. No, nie dziwimy się, że Legia chciała pozostawić sobie tego zawodnika. Natomiast no, dziwimy się trochę jego słowom.
Kolejny mecz w tej kolejce, właściwie to już przedostatni, który się odbył, czyli starcie Śląska-Wrocław z Pogonią Szczecin, a więc naszym pucharowiczem, i tutaj duże słowa uznania z mojej strony dla Pogoni za to, że nie kombinuje z przekładaniem meczów, tylko rzeczywiście gra co te 3 dni. Chociaż teraz pojawi się taki argument, że może niepotrzebnie zagrali, ponieważ Portowcy przegrali we Wrocławiu 1-2.
Przegrali 1-2, zagrali swoim chyba najmocniejszym składem, jakim mogli zagrać. No i później mogą być wymówki, że będą zmęczeni w rewanżu z Brandby. Także zobaczymy, jak wyjdzie to przekładanie i nieprzekładanie spotkań. Natomiast z drugiej strony Śląsk zaprezentował się bardzo dobrze. Bramkę już w 4 minucie zdobył Denis Jastrzębski, podwyższył Daniel Leo Gretarsson, czyli Islandczyk prezentujący się we Wrocławiu. Bramkę honorową dla Pogoni zdobył Wahad Bichachczyan w 30 minucie tego spotkania.
No i mecz ostatni, który w tej kolejce został rozegrany, czyli spotkanie w Mielcu, gdzie Stal podejmowała Radomiaka Radom i tutaj mieliśmy podział punktów 1-1.
Do przerwy zapowiadało się, że to spotkanie zakończy się bezbramkowym remisem. Zarówno Stal, jak i Radomiak właśnie w pierwszych 45 minutach oddały zaledwie jeden celny strzał. W sumie w pierwszej połowie było to 6 strzałów. W drugiej połowie wyglądało to nieco lepiej. Natomiast, no jak to zwykle bywa przy poniedziałkowych spotkaniach Ekstraklasy, wielu emocji nie było. Bramkę dla Stali zdobył Said Hamulić w 70 minucie, a wcześniej dla Radomiaka gola zdobył Dawid Abramowicz w 55 minucie i tu trzeba przyznać, że ma on nosa do strzelania bardzo ładnych goli, bo zarówno w pierwszej kolejce, jak i teraz tak z ostrego kąta pokonał golkipera rywala.
No i wracamy do wątku, który poruszałem na początku analizy Ekstraklasy, czyli przełożone zostały 3 spotkania, nie odbyły się mecze w wyznaczonych terminach: Miedzi Legnica z Lechem Poznań, Piasta Gliwice z Rakowem Częstochowa i Lechii Gdańsk z Górnikiem Zabrze. No, dużo takich głosów krytycznych pojawia się odnośnie takiej formy rozgrywania początku sezonu, czyli przekładania meczów. Praktycznie po 2 czy 3 rozegranych spotkaniach piłkarze już nie są w stanie zregenerować się, aby grać co 3 dni.
Tutaj może zacznę od takiej kwestii formalnej. Zawodnicy, właściwie to kluby, mają możliwość jednego przesunięcia meczu w czasie eliminacji, w czasie fazy eliminacyjnej. No i z tego właśnie skorzystały Lech Poznań, Raków Częstochowa i Lechia Gdańsk. I żeby była jasność, nie zrobiły tego po pierwszych spotkaniach chociażby z Dinamo Batumi Brądby czy z Astaną, tylko te decyzje zostały podjęte już wcześniej. Już wcześniej obawiano się, że piłkarze po tych spotkaniach w europejskich pucharach mogą być zmęczeni. No i stąd pojawiły się decyzje o ich przełożeniu, o przełożeniu meczów w ekstraklasie. Właśnie tak jak wspomniał Łukasz, sporo takich skrajnych emocji to wywołało, przede wszystkim głosów krytycznych, chociażby ze strony Zbigniewa Bońka, który no, naśmiewał się z tego, że profesjonalni piłkarze powinni grać, powinni być przyzwyczajeni do gry co trzy dni, natomiast tutaj nie mają takiej możliwości, ponieważ no, kluby decydują się na takie ruchy.
No ale wyłamał się z tego trener Pogoni Szczecin i za to naprawdę duży szacunek, który powiedział, że właśnie on dąży do tego, żeby jego piłkarze występowali co trzy dni. No i jeszcze rzut oka na tabelę Ekstraklasy, już wracając do rywalizacji sportowej. Na prowadzeniu Wisła Płock, 6 punktów, bilans 7-0. Na drugim miejscu Krakowia, również komplet punktów i bilans 4-0. Na razie jedynym zespołem, który po dwóch kolejkach ma, po dwóch rozegranych meczach ma 0 punktów, jest Poznańska Warta. Ogólnie jeszcze 6 zespołów w tym sezonie ani razu nie znalazło drogi do bramki przeciwnika. I tym ekstraklasowym akcentem kończymy dzisiejszą audycję Studio Sport. Byli z Państwem
Mateusz
oraz Łukasz. Dziękujemy i zapraszamy w piątek na Czas Wzrastania o godzinie 20:30. Będzie poruszana tematyka sportowa.